Dom wydawniczy Rebis prezentuje. Karla Montero. Szmaragdowa tablica. Przełożył Wojciech Harchalis. Czyta Joanna Jerzewska. Moim dzieciom. Gali, Martinie, Luisowi i Nikolasowi. Wbrew wam, mali złodziejaszkowie czasu, udało mi się dokończyć tę historię. Kocham was. Autorka. Mimo wszystko ciągle uważam, że ludzie mają dobre serce. Anna Frank. Prolog. Florencja, 9 kwietnia 1492. Wawrzyniec Medyceusz wyzionął ducha. Nie była to jedyna myśl kołacząca się w głowie Georgia. Tłukło się ich bowiem bez liku. Niektóre przebiegały żwawo i płynnie niczym obłoki na niebie, inne kotłowały się jak żebracy u wrót kościoła. Wszystkie wszakże brały początek w jednym miejscu, a zarazem do tego miejsca dążyły. Wawrzyniec z Medyceuszów wyzionął ducha. Jego ciało jeszcze całkiem nie ostygło. Owdowiała żona, dzieci i przyjaciele jeszcze wylewali po nim łzy. Cała Florencja w dalszym ciągu była poruszona. Niemniej to nie wawrzyniec Medyceusz przygnębiał Georgia, ani też jego rodzina i Florencja. Dręczyły go myśli o sobie samym i o własnym przeznaczeniu. Całą noc i następujący po niej dzień spędził w warsztacie, początkowo sparaliżowany wrażeniem, jakie wywołała w nim wiadomość, a potem starając się znaleźć wyjście z sytuacji. Dopiero gdy słońce jęło skrywać się za toskańskimi wzgórzami, zdecydował, że najlepiej będzie wrócić do Wenecji, gdzie cała sprawa się zaczęła. I przekonał siebie, że powinien to zrobić, nie mieszkając, korzystając z mroku nadciągającej nocy. Podjąwszy decyzję, rzucił się do zbierania swoich rzeczy, przede wszystkim przyborów malarskich, narzędzi pracy. Oprócz nich bowiem niewiele więcej posiadał. Pędzle, palety, płótno, blejtramy oraz dziesiątki składników wykorzystywanych przy produkcji farb stanowiły najcenniejszą część jego majątku. Po zapadnięciu zmroku warsztat praktycznie był opróżniony. Jedynie w rogu pod oknem, w najlepiej oświetlonym naturalnym światłem miejscu, stał na sztalugach zasłonięty szmatą obraz. Giorgio zbliżył się doń, ciągle się zastanawiając, jak go ze sobą zabrać. Powoli odsłonił obraz i przyjrzał mu się. Choć aż za dobrze wiedział, co ujrzy, więcej nawet, potrafił dojrzeć rzeczy, których inni ludzie nie widzieli. Ostateczny wynik pracy dokładnie taki, jaki sobie był wyobraził. To płótno, zaledwie szkic, niewiele kolorowych pociągnięć pędzlem, stanowiło powód jego niepokoju. Zaskoczyło go, że tak długo wpatruje się w obraz, na którym jakby pojawiały się następujące po sobie sceny z przeszłości. Być może to niepokój sprawiał, że widział dziwaczne rzeczy. Były to jedynie wspomnienia. Wspomnienia młodego i nic nieznaczącego weneckiego malarza, który niechcący wplątał się w jakieś mroczne sprawy. Masz przed sobą przyszłość pełną możliwości i szczęścia, Giorgio. Wierzę, że zdołasz wyciągnąć korzyści ze swego talentu i sprzyjającej ci fortuny, w każdej chwili zachowując wierność honorowi i cnocie. Niech Bóg zawsze będzie z tobą, mój synu, powiedział ojciec przed podróżą, wkładając mu do rąk sakiewkę z kilkoma monetami oraz list polecający do gospodyni, która miała go przyjąć pod swój dach w Wenecji. Od tamtej chwili minęło już 5 lat. Wspominał Giorgio zdenerwowany. Dopiero co skończył 10 lat i był zaledwie dzieckiem. Chłopcem z Castelfranco, wioszczyny na obrzeżach Wenecji, gdzie Bóg uznał za stosowne przysłać go na ten świat, pobłogosławiwszy nadzwyczajnym talentem. Giorgio od maleńkości rysował niczym anioł. Ojciec zauważył to tego dnia, w którym chłopak, rozkojarzony, wyciągnął z ognia zwęgloną drzazgę i zaczął gryzmolić po płytkach podłogi. Lekkość kreski, ruchy. Ten łobuziak miał talent. Z tego też powodu ojciec pociągnął za wszystkie sznurki znajdujące się w jego zasięgu, aby wcisnąć go na ucznia do warsztatu mistrza Belliniego w Wenecji. Tam Giorgio musiał nieustannie myć pędzle i zamiatać podłogę. Musiał pucować moździerze i przybijać płótno do blejtramów. Do tego raczej nauczył się mieszać przyprawy do rosolio, które mistrz wypijał co wieczór, niż mieszać pigmenty z olejem. Jednak pośród tylu niewdzięcznych obowiązków Giorgio szeroko otwartymi oczyma obserwował wszystko, co się wokół działo. W jaki sposób mistrz przygotowywał gruntowanie płótna klejem z koziego pergaminu i gessem, jak odzyskiwał popiół ze spalonych kości, jak zdrapywał rdze z kawałka miedzi, jak rozdrabniał malachit albo lapis lazuli. Przyglądał się, jaką ilość oleju lnianego wykorzystywał w mieszankach i jak ją zmniejszał terpentyną. W podnieceniu patrzył za każdym razem, kiedy mistrz maczał czubek pędzla z kuniego włosia albo świńskiej szczeciny w olejnej paście i z delikatną pieszczotą przesuwał nim po płótnie. Oczarowany słuchał, jak opowiada o świetle i kształtach, proporcjach i barwach. W ten sposób uczył się od niechcenia, chłonąc nauki mistrza wraz z wonią farb. Jednak Giorgio znalazł również szkołę poza warsztatem Belliniego. W Wenecji, mieście gwarnym ludźmi i kulturą, mieście arystokratów i handlarzy, zaznajomił się ze światem, który jeszcze musiał odkryć i pochwycić pociągnięciami własnego pędzla. W poszukiwaniu inspiracji dla swoich obrazów uwielbiał włóczyć się po Wenecji, odwiedzać pałace i klasztory, przemierzać jej wąskie uliczki pachnące stojącą wodą i rybami i gubić spojrzenie w lagunie, w której wodach mienił się zachód słońca, a morze kołysało łodzie, podczas gdy ich kontury zamazywały się, aż stawały się cieniami. Wielokrotnie Giorgio uciekał na wyspę Murano, do krużganków San Michele, gdyż tam światło przybierało szczególne spektrum. W zależności od pory roku ożywiało kolory albo je przygaszało, niemal zupełnie je unicestwiając. Czasem stapiało się z mgłą zatoki i niby węglem zamazywało wszystkie kształty. Albo też w dni jasne i bezchmurne zdawało się wycinać postaci z precyzją doskonałego ostrza. Giorgio byłby zachwycony, gdyby swoimi pędzlami potrafił zrobić właśnie coś takiego. Uchwycić światło przylepiające się do podcieni krużganków i tworzące inny nastrój w tej samej scenerii. Albo nakładać mgłę w kolorach, żeby je cieniować. Być zdolnym malować ręką natury. Młodzieniec myślał, że koncentrując się na wszystkich szczegółach, wcześniej czy później osiągnie ten cel. Dlatego trawił godziny na próbach uchwycenia esencji otaczającego go świata, aby odtworzyć go na swych płótnach. Pewnego letniego popołudnia, kiedy miasto niemal wrzało w wodach kanałów, Giorgio usiadł w cieniu krużganku w San Michele i chroniony świeżością jego pomarańczowego gaju kontemplował, jak to miał w zwyczaju, grę świateł. Był tak tym pochłonięty, że ledwie usłyszał zmierzające w jego stronę powolne i zmęczone kroki starego człowieka.
Cóż interesującego skrywa ten klasztor, że młodzieniec taki jak ty tyle godzin spędza w jego murach?
Chwilę wcześniej zdał sobie sprawę z obecności braciszka, wyczuwszy jego charakterystyczną woń. Wiedział, że usiadł u jego boku, gdyż poczuł w nozdrzach ten nieokreślony smród, mieszankę miazmatów zupy cebulowej, która była chyba jedynym pożywieniem tych bezzębnych mnichów, przepoconego habitu i siarki. Mimo tego odpychającego pierwszego spotkania, fra Ambrosius stopniowo stawał się jednym z największych przyjaciół młodego Giorgia, a w jakiś czas później został jego przewodnikiem, doradcą i mistrzem. Przewodnikiem w sprawach duchowych, doradcą w materialnych oraz bezdyskusyjnym mistrzem, jako że fra Ambrosius był jednym z największych mędrców, jakich kiedykolwiek poznał. To on wprowadził Giorgia w tajniki wiedzy klasycznej, w dziedzictwo ojców greckich i łacińskich. Poprowadził go przez filozofię Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Seneki i Epikteta, świętego Augustyna i świętego Justyna, Maimonidesa i Averroesa. Rozebrał dla niego kosmos, człowieka i naturę. I wprowadził go w wiedzę tajemną. Tę, którą od setek lat przechowywali magowie i alchemicy. Fra Ambrozius bowiem w tajemnicy studiował i praktykował alchemię. Naukę skupiającą w sobie całą wiedzę, którą człowiek posiadł sam z siebie albo za sprawą boskich objawień. Swego czasu odbył pielgrzymkę po niezliczonych klasztorach całej Europy, gdzie zapoznał się ze spuścizną wielkich alchemików – Nicolasa Flamela i Rogera Bacona. Co więcej, był także uczniem słynnego alchemika Basiliusa Valentinusa, benedyktyna z klasztoru w Erfurcie. Bo chociaż alchemia była zakazana ludziom kościoła, w klasztorach wciąż ją uprawiano. Ponadto braciszek posiadał tak wielką wiedzę na temat złożoności i materii natury, że Giorgio znalazł w nim niewyczerpaną krynicę wiedzy, kiedy zaczął tworzyć swoje farby, dla których wykorzystywał nowe formuły, lepsze i trwalsze niż te powszechnie używane w owym czasie. I tak oto Giorgio nabrał zwyczaju wymykania się na wyspę Murano, gdzie spędzał długie godziny w towarzystwie starego mnicha, razem z nim rozwikłując tajemnice ludzkości w klasztornej bibliotece lub też w jego celi. I podczas gdy fra Ambrozius plamił sobie jasny habit mieszankami i naparami, Giorgio po prostu przyglądał mu się z uwagą pilnego ucznia albo grywał mu na lutni, instrumencie, który dość dobrze opanował. Jednego z tych dni, kiedy mistrz Bellini pozwolił mu wyjść wcześniej z warsztatu, Giorgio przepłynął lagunę. Gdy tylko znalazł się w San Michele, podszedł do niego fra Ambrozius. – Giorgi! – zawołał go tak, jak zwracali się do niego jedynie najbliżsi. Oblicze mnicha odbijało równie wielki niepokój, jak słowa, które po chwili do niego skierował. – Niecierpliwie wyglądałem twojego przybycia, młody Giorgi! – Mam ci coś niezwykle interesującego do pokazania. Pośpiesz się, chłopaku. Chodźmy do mojej celi. Mała, ciemna i zimna cela fra Ambrozjusa śmierdziała tak jak i mnich. Pozbawiona wszystkiego, poza pryczą i krucyfiksem, wyglądałaby niemal jak wszystkie inne cele, gdyby nie stół zawalony flakonami, moździerzami i alembikami, które braciszek zdołał zebrać w jednym kącie. Miał nawet róg. Rurę wodociągową zgodną z kanonami alchemii, choć prymitywną, i specjalny szklany pojemnik do przygotowywania mieszanek, nazywany przez staruszka jajem filozoficznym. Mnich włożył klucz w zamek w pośpiechu i poruszeniu, które zdradzały niezdarność rąk i niespójne słowa nieustannie mamrotane w bezzębnych ustach. Prawdopodobnie przeżuwał jakąś modlitwę, jak gdyby zwracanie się do Pana naszego miało ukoić jego nerwy. Podejdź, podejdź! Ponaglał chłopaka, z trudem unosząc siennik swojej pryczy. Światło wpadające przez okienko zaledwie szczelinę w grubym klasztornym murze było niewystarczające, więc Giorgio postanowił zapalić świecę, zanim posłuchał niecierpliwego nalegania staruszka. Na święty krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, chłopaku! Zostaw światło na potem i pomóż mi z siennikiem. Te wiotkie palce ledwie mogą go utrzymać. Giorgio bez kłopotu uniósł siennik i staruszek wsunął rękę, żeby pogrzebać w dziurze. Tu jest! Nie myślałem, że wypchnąłem go tak daleko, Boże! Trzymaj ten pergamin, Giorgi! Fra Ambrozius odsunął się, robiąc miejsce swemu uczniowi i obserwował go, nie przestając zacierać rąk w szerokich rękawach habitu. Oto on! Połóż go tutaj, na stole! Nakazał mu, jednym gestem hałaśliwie zrzucając z blatu wszystkie swoje instrumenty. Popatrzmy. Był tutaj. Ledwie widać, że jest w środku. Jakby z upływem czasu pergamin go połknął i zachował w tym kształcie przed ciekawskimi spojrzeniami.
Co to za pergamin, bracie?
Ach, pergamin to nic. To jakaś kronika wojen diadochów. Zresztą dość mierna, ale kopia jest nie najgorsza. Dobra kaligrafia i piękne ilustracje. Pewnie na tym zasadza się jej wartość.
Giorgio zachował milczenie, mimo że nie pojmował zbyt dobrze zamiarów fra Ambrozjusa ani powodów jego podekscytowania.
Jednak młodzieniec wiedział, że przy odrobinie cierpliwości wcześniej czy później doczeka się wyjaśnienia. Mnich był typem człowieka, który mówi wiele, gdy inni milczą, oraz milczy, gdy inni mówią.
Musi być w bibliotece zaledwie od kilku miesięcy, bo nigdy wcześniej go nie widziałem. A ja doskonale wiem, co jest w bibliotece, nie tak jak inni. Brat bibliotekarz mówi, że przyszedł wraz ze skrzynią manuskryptów przekazanych przez jakiegoś pożyczkodawcę. Lichwiarze czasem tak robią. Kiedy czują, że zbliża się pora uregulowania rachunków, chcą zyskać odkupienie i pojednać się ze sprawiedliwym pośród sprawiedliwych. Niemal mógłbym przysiąc, że przyjechał z Konstantynopola. Może jako łup po splądrowaniu miasta przez Wojsko Boże podczas wyprawy krzyżowej przeciw niewiernym w 1204 roku. A może jest młodszy? Z czasów, kiedy to brat Aurispa wyładował tu w Wenecji ogromną kolekcję greckich manuskryptów ze wschodu i musiał wiele z nich oddać jako zapłatę za transport.
Mówiąc, fra Ambrozius z największą pieczołowitością rozwijał pergamin. Garbowana skóra trzeszczała niebezpiecznie, jakby miała się rozerwać, niezdolna do udźwignięcia brzemienia lat.
— Oto jest, mój młody przyjacielu!
— wykrzyknął, unosząc triumfalnie niewielki przedmiot, którego Giorgio nie zdołał rozpoznać, dopóki nie trafił w jego ręce. Chodziło o walec o wysokości kilku i o średnicy 2 centymetrów, wykonany z przeźroczystego kamienia w kolorze czerwono-pomarańczowym. Domyślił się, że to karneol. Najbardziej jednak rzucało się w oczy to, co było wyrzeźbione na walcu od góry do dołu.
— Karneolowy walec! — potwierdził fra Ambrozius. — Tekst wydaje się antyczną greką — koinę! Bóg jeden wie, jak długo był zawinięty w ten pergamin.
Sprawdziwszy, że milczący uczeń ogląda walec ze wszystkich stron i nie ma nic do powiedzenia na jego temat, fra Ambrozius wyrwał mu go zniecierpliwiony i postawił na stole w świetle świecy.
Karneol jest magicznym kamieniem. Odpędza słabość i daje odwagę. Ma wielkie właściwości lecznicze, jest dobry na krążenie, dziąsła i inne tkanki miękkie organizmu. Dla Egipcjan miał wielką wartość symboliczną. To kamień panny, kamień Hermesa.
Mnich przestał modulować głos, aby nadać swoim słowom posmak tajemnicy. S w Hermesie przeszło w przeciągły syk, zapowiadając coś istotnego.
Hermes?
Chłopaku, na moją wiarę, Bóg chyba poskąpił ci krwi w żyłach. Tak, Hermes. Hermes Trismegistos. Trzykroć wielki, najmądrzejszy w całych dziejach. Ojciec alchemii i hermetyzmu.
Wiem o tym, frater. Nauczyłeś mnie wszystkiego o Hermesie Trismegistosie, ale nie wiem, jaki związek może mieć ów mędrzec z tym walcem.
Staruszek jeszcze bardziej zmarszczył swe pomarszczone oblicze, aż jego niewielkie oczy znikły w wałeczkach skóry.
Ja też tego nie wiem, mój synu, ale jestem przekonany, że jakiś związek istnieje,
wyszeptał ku wielkiemu zdumieniu Giorgia.
Co mówi tekst?
Przyznaję, że nie byłem w stanie go zinterpretować. Jest bardzo zniszczony upływem lat, a moje stare oczy niezbyt dobrze go widzą. Tych kilka fragmentów, które byłem w stanie przetłumaczyć, nie ma sensu. Jakby każdy z nich był oderwany od pozostałych. Niemniej pomiędzy słowami pojawia się jedno imię. Imię bardzo ważne. Megas Makedonios. Wielki Macedończyk. Sam Aleksander. Chodzi o wskazówki, tropy, które skłaniają mnie do podejrzeń, że stoimy w obliczu wielkiego odkrycia.
Wykrzyknął mnich w ogromnym podnieceniu. Podnieceniu, które w jednej chwili się rozpłynęło.
A może nie? Może to tylko jakiś tam zwyczajny walec? W dawnych czasach wyprodukowano tysiące podobnych. Już w Mezopotamii były dość pospolitymi przedmiotami, używanymi jako pieczęcie i amulety. Potem w Persji, Asyrii, Egipcie. Świat jest pełen walców. Dlaczego ten miałby należeć do Aleksandra?
Fra Ambrozius mamrotał i dywagował w powolnym rytmie swoich kroków, aż w końcu opadł na prycze, wyrzucając w powietrze potężną chmurę pyłu oraz skrzypnięcie słomy i desek. Witalność braciszka pojawiała się falami, krótkimi chwilami zwycięstwa nad starością. I tak samo jak się pojawiała, odchodziła. A on zostawał wyczerpany. W pomieszczeniu zaległa cisza. Cisza przejmująca, którą Giorgio odnajdował jedynie w świętych miejscach. Gdy stał z walcem na dłoni, do głowy przychodziły mu setki pytań, których nie potrafił ubrać w słowa.
Jestem już żałosnym, bezużytecznym starcem. Żywym umysłem uwięzionym w worku obumierających kości. Już nie raz potrzebowałem twoich oczu i uszu, twoich silnych rąk i krzepkich ramion, młody Georgie. A teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję, żebyś zastąpił moje ułomne ciało.
Giorgio słuchał fra Ambrosiusa, nie do końca rozumiejąc, dokąd zmierzają jego słowa.
Musisz zawieźć walec do Florencji, do akademii. Tam spotkasz się z ojcem Ficinem. Marsiliem Ficinem, moim starym przyjacielem. Tylko on może pomóc nam rozwikłać sekrety zawarte w tym przedmiocie. Jeśli są tu jakieś sekrety.
Ale o jakie sekrety ci chodzi, frater? Braciszek pogardliwie machnął ręką. Giorgiowi wydawało się, że w niektórych sytuacjach ten człowiek naprawdę zachowywał się, jakby postradał zmysły. Biedny stary wariat.
Ech! Przypuszczenia, przypuszczenia. To tylko przypuszczenia.
Fra Ambrosius zwrócił w jego stronę pomarszczoną jak figa twarz o bezzębnych ustach i Georgia owionął śmierdzący cebulą oddech.
Nie powiem ci, Georgie. To mroczne sekrety. Może zła wróżba. Świat jest przeżarty grzechem.
Braciszek przeżegnał się.
Tak. Wyjawianie podobnych sekretów może przynieść tylko zły omen. Rób, co ci każe i nie próbuj dowiedzieć się więcej. Nie bierz na ramiona ciężaru, którego nigdy nie będziesz w stanie udźwignąć.